Dzień drugi, Wielka Sobota. W drodze do grobu.
W ogrodzie oliwnym. Wieczerza zakończyła się, jak większość spotkań z mistrzem, trudną do zrozumienia nauką. Lekko skonfudowani, reprymendą, wyszli z Jezusem na wieczorny spacer do ogrodu zwanego Getsemani. Szli w milczeniu, rozważając, o co tym razem chodziło. Czasami rabbi mówił rzeczy niby proste, zapamiętające głęboko w pamięci, a takie trudne do przyjęcia. Trudne, bo zaprzeczające temu, o czym słyszeli nieraz w domu, w pracy. Przeczące ludzkiej logice. Być sługą sług? To nie jest i nie było proste. Upokorzyć się? Pozwolić wyprzedzić innym, mniej godnym? Przecież natychmiast zostaną zmuszeni do ciężkiej, niewolniczej pracy, do ciągłego pomiatania. I na tym ma polegać zwycięstwo? Mistrz czasami przesadzał z tym swoim idealizmem. Nie tak sobie wyobrażali zwycięstwo Mesjasza, nowego króla Izraela. Zmęczeni, bez szemrania, zgodzili się na zaproponowany przez Jezusa odpoczynek. Jezus zabrał z sobą trzech i poszedł z nimi nieco dalej, by się modlić. To był ciężki dzień. Tyle się wydarzyło. Sen szybko skleił powieki. Mimo prośby o czuwanie i modlitwę nawet nie zauważyli, kiedy wszyscy zasnęli. Tak jak Piotr, Jan i Jakub. Ze snu kilka razy wyrywała ich pretensja mistrza. Zaspani nie przyglądali się mu bacznie, ale już na pierwszy rzut zaspanego oka było widać jego nadzwyczajne zmieszanie. Co się stało? Żeby znów rozmawiał z Eliaszem? A może sam masz strach pomyśleć? Znali go niemalże 3 lata, a on potrafił ich wciąż zaskoczyć, ale czasami wręcz przerazić. Nic, to znowu oddalił się chwiejnym krokiem. Jest taki zmęczony. Przecież on jest tylko człowiekiem, który tak jak oni potrzebuje odpoczynku. Muszą to mu w końcu powiedzieć, żeby zaczął się oszczędzać. Co to by się stało, gdyby za nie mógł? Jakby sobie dali radę bez niego? To po jego naukę przychodzą tłumy. Nie cierpią głodu dzięki uwielbieniu dla niego. Tak, koniecznie trzeba z nim poważnie porozmawiać. Wezwał ich do siebie, więc ich los jest w jego rękach. Niech się teraz pomodli, nabierze sił i wróci w lepszym nastroju. Wtedy z nim porozmawiają, wytłumaczą, że niepokoją się o swoją przyszłość, a przy okazji może wyjaśni im do końca, o co chodziło z tymi sługami i tą ofiarą z chleba i wina. Wina, dobre. Uśmiech zagościł na twarzach, a sen wrócił.
I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie. Dosyć. Przyszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników.
Thank you.
Niekiedy ogarnia nas niezrozumiałe uczucie, że oto za moment coś się wydarzy. Ktoś wejdzie, coś spadnie. Mamy wrażenie, że już to gdzieś widzieliśmy. Zastygamy, wstrzymujemy oddech i mimo wielkiego napięcia nic się nie wydarza. Nikt nie przychodzi, nikt nie woła, nic się nie tłucze. Pozostaje tylko niedosyt, rozczarowanie, niestania się. Przyszłość. To, co za godzinę, za minutę, za sekundę, zawsze nieznane. Oczekiwane z lękiem lub nadzieją. Na wyglądaniu chwili, co się dopiero ma zdarzyć, spędzamy większość swego krótkiego życia. Gdybyż można mieć dar przewidywania, przeczuwania, choćby tego, co najważniejsze. Ilu sytuacji można by uniknąć? Ile łez, niepowodzeń zaoszczędzić? Jak daleko miałaby sięgać jednak ta wiedza? Czy w ogóle moglibyśmy nad nią zapanować? Pytania nawet nie tyle retoryczne, co pozbawione swej treści sensu poszukiwania odpowiedzi. Taki dar byłby przekleństwem, bo już na starcie skazywałby nas na przeżycie całego życia. Bóg wiedział, czemu zatem nie podzielił się z nami pełnią swoich możliwości. Sobie zostawił brzemię wiedzy o tym, co może się wydarzyć. Dał nam pełną wolność podejmowania decyzji co do naszej przyszłości, by tę wolność szczególnie podkreślić, ofiarował przy okazji wolną wolę, zakładającą możliwość mylenia się, błądzenia, szukania i wracania. Ale nie jest to dar dopuszczający radosną bezmyślność, dopuszczający egoizm w imię prawa do mylenia się. Nie jesteśmy wszakże do końca pozbawieni wiedzy o swojej ewentualnej przyszłości. Daru rozumu, doświadczenia, wiedzy o poprzednich pokoleniach. To pozwala nam przewidywanie konsekwencji swoich czynów. Jasne, że nie wszystko od nas zależy, ale nie stanowi to dobrego wytłumaczenia dla dość beztroskiego traktowania swobody wyboru. Narzekamy na determinowanie naszego życia, a zatem i przyszłości przez innych ludzi, przez tak zwane okoliczności subiektywne, że urodziliśmy się w trudnych czasach, w dziwnym kraju, że gdzie indziej pewnie byłoby lepiej i łatwiej. Czy naprawdę? Na ile korzystamy z każdej możliwości przebudowywania tej niekorzystnej rzeczywistości? Czy korzystamy z prawa wyboru? Protestujemy wobec niegodziwości, jakie dzieją się wokół nas. Czy raczej zamykamy się w domu i pozostawiamy sobie tylko prawo do wiecznego utyskiwania, narzekania, zwalania winy na innych, rozgrzeszania się głupim tłumaczeniem, co ja tam mogę, przesypianiem życia, poddawaniem się woli innych, być może wcale nie mądrzejszych, ale korzystających z prawa do decydowania, narzucania nam swojej woli. A jak zamknięci w swoich skorupach, dbania o siebie, wytłumaczymy przespanie spraw, na które mieliśmy mieć wpływ. Spraw niezałatwionych na czas, czego konsekwencje poniosą inni. Łatwo powiedzieć, to mnie nie obchodzi, to nie moje życie, to nie mój problem. Naprawdę? Jak daleko można się posunąć w poszukiwaniu usprawiedliwiania własnej obojętności, głupoty, niekonsekwencji? Skąd wiem, co wpływa tylko na nasze życie, a co może odmienić los innych? Gdyby uczniowie Jezusa nie spali w ogrójcu, a towarzyszyli mistrzowi, czy zmieniliby historię zbawienia ludzkości? Pewnie nie, bo nawet nie byli tego sobie w stanie wyobrazić, ale wspólne czuwanie zaoszczędziłoby im nie tylko wyrzutów Chrystusa. A tak, stali się doskonałym przykładem, jak można przegapić kluczowe nie tylko dla świata wydarzenia. Świat i nasze życie zmienia się w równym stopniu przez nasze działanie, co przez naszą bezczynność. Konsekwencji obu trudno przewidzieć, co nie oznacza, że nie należy próbować. Niepewność przyszłości nakazuje zabieganie o jej zabezpieczenie. Doświadczenie pokoleń nauczyło nas latem, gdy ciepło, pełno owoców czy warzyw, robić zapasy przetworów, czy też zbierać opał, które mogą nam pozwolić przetrwać jakoś zimę. Znamy bowiem kolej rzeczy w przyrodzie. Czemu jednak jesteśmy tak niekonsekwencji w odniesieniu do kolei naszego życia? Czemu zakładamy, że zawsze będzie tak samo dobrze lub źle? Czemu nie liczymy się z odejściem stąd w każdej chwili? Chwili, której nie sposób wyznaczyć, przewidzieć. Czy jesteśmy na ten moment przygotowani? Czy spakowaliśmy odpowiedni bagaż podręczny? Czy zrobiliśmy odpowiednie zapasy? Spacerując po cmentarnych alejkach, zatrzymujemy się przy mogiłach skrywających szczątki ludzi w różnym wieku, którzy tu na ziemi zgromadzili majątki, wykształcenie, zostawili po sobie liczne potomstwo. Żaden z nich nie był w stanie zaplanować swego końca. Skąd zatem założenie, że to my jesteśmy tak wyjątkowi, że możemy pozwolić sobie na luksus zwlekania z nawróceniem, z przygotowaniem się do odejścia przed oblicze jedynego Ojca. Do których z panien zostaniemy zaliczeni? Jest bowiem tylko jedna prawda. Kiedyś tam się znajdziemy i nie ma do tego innej alternatywy.
Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły, lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Boże, co już zadecydowałeś o moim wczoraj, dziś i jutro. Nie proszę Cię o dar jasnowidzenia, lecz obdarz mnie łaską rozumienia tego, co za mną. Otwórz me oczy na to, co dziś, bym bez lęku czekał, na to, co dopiero mnie czeka. I daj mi, Boże, tyle miłości, bym tej niespełnionej spełnienia doczekał. Daj mi tyle siły, bym ten dar udźwignął i kropli nie uronił. A tym, co za mnie dziś go niosą, błogosław i oszczędź wszelkiego cierpienia i daj im tą miłość, której ja dać nie mogę.